A kolejnym tematem audycji jest samotność na różnych etapach życia. Moim i Państwa gościem jest Joanna Brzezińska, psycholog i psychoterapeuta, a także członek Stowarzyszenia Kobiece Drogi. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Samotność, a osamotnienie. Czy samotność to tylko problem starszych osób, jakby się mogło wydawać?
To nie, samotność nie jest problemem tylko starszych osób, choć trzeba przyznać, że we wszystkich badaniach samotność jednak ma twarz starości. 49% osób starszych często doświadcza poczucia samotności. I to wyszło już w badaniach, to mamy potwierdzone. Tak? Gdzieś ta samotność w wieku starszym jest bardzo trudna do takiego przejścia, bo powiązana też często z tym, że współmałżonkowie odchodzą. Ale samotność nie tylko takie ma oblicze. Może być samotność w związku na przykład. Się okazuje, że ta samotność pojawia nam się wtedy, kiedy bardzo mocno oddalamy się od siebie. Na przykład taka relacja między rodzicem a dzieckiem, rodzic-rodzic, kiedy zupełnie inaczej to zaczyna wyglądać, kiedy nie rozmawiamy już o rzeczach ważnych, o błahych, kiedy zaczynamy mieć inne zainteresowania, kiedy jesteśmy mocno zapracowani. Zdaje się, że bardzo mocno oddalamy się od siebie, chociaż nie jest to powodem do tego, żeby od razu przeprowadzić rozwód. Natomiast jest to powód do tego, żeby popracować nad sobą i nad związkiem.
No właśnie, żeby nie od razu rozpad, ale jednak praca nad sobą, nad relacją.
I ma to jest niezwykle ważne, bo ta relacja jakby przekłada się nie tylko na rodzic-rodzic, tylko na ich dwójkę, ale na całą rodzinę, na rodzic-dziecko również. I gdzieś, kiedy nie mamy tej komunikacji z dzieckiem, bo my się ze sobą nie komunikujemy i rzadko się komunikujemy z dzieckiem, to dziecko też ma taki przykład, że ta komunikacja jest słaba. Wy w ogóle ze sobą nie rozmawiacie, prawda? Więc gdzieś
później naśladuje, robi to samo.
Robi to samo, gdzieś unika. I co jest bardzo charakterystyczne, woli napisać niż powiedzieć, tak?
A to już jest chyba dosyć niepokojące, jak nie potrafimy rozmawiać o swoich emocjach, nie potrafimy się otworzyć przed drugim człowiekiem.
No właśnie, kiedy mówimy o tym, że nie rozmawiamy z dziećmi, rozmawiamy z nimi, zadajemy im pytanie numer jeden. Co było w szkole? Dziecko na samym wstępie spuszcza głowę, rzuca plecak, mówi dobrze.
I koniec.
I koniec rozmowy. Aha, to dobrze. Tak? No niestety to nie jest, właściwie tak wygląda rytuał tego przychodzenia, kiedy dziecko nie chce przychodzić do nas i rozmawiać z nami. Natomiast jest też tego rodzaju sytuacja, że kiedy dziecko odchodzi z domu, to jest taki niezwykle ważny czas, kiedy dorośleje i wychodzi z domu. Ja wrócę do tej samotności, mamy syndrom pustego gniazda. I wtedy zaczyna nam brakować tego dziecka. Tak? Oboje z rodziców nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, przygarniają kogo? Czworonoga, bo robi się pusto. Natomiast z czym wychodzi dziecko w świat po takich przeżyciach w domu, kiedy w domu się mało rozmawia, kiedy ono nie mówi o swoich emocjach, a nie mówi o swoich emocjach z paru powodów. Czuje się niezrozumiane. Często, kiedy próbuje wyjaśnić swoje problemy, słyszy od rodziców, ja w twoim wieku kiedyś tego nie było, więc przez pryzmat, bycie ocenianym przez pryzmat przeszłości tak naprawdę. Jak to ma się do teraźniejszości? Tak? Mamy 2025 rok, a o czym mówią rodzice? W jakich kryteriach nas oceniają? Czyli czujemy się bardzo niezrozumiani. Ci młodzi ludzie myślą, że nikt nas ich nie rozumie, nie chcą rozmawiać. Po co rozmawiać? Jak ta rozmowa z góry skazana jest na porażkę. Dlatego nie mówią, nie rozmawiają się, zamykają się w sobie, otwierają telefony, ale w sieci mówią, a właściwie piszą. Tak? Zamiast uzyskać pomoc od swoich bliskich, uzyskują to od kogoś innego. Kogoś, nie wiemy kogo. Kto jest po drugiej stronie? Czy ten ktoś ma dobre intencje? Czy ma złe intencje? Czy tylko czeka na taką osobę, która będzie w dołku i wykorzysta ten fakt? To są bardzo trudne rzeczy i są bardzo niebezpieczne dla takich młodych ludzi. Ale ci ludzie młodzi nie tylko czują samotność z tego powodu, że nie rozmawiają w domu, tak? Ludzie młodzi często mają problem z tym, że nie są akceptowani, są odrzuceni, często mało tolerancyjni. To właściwie mało tolerancyjne jest środowisko rówieśników wobec nich, tak? Gdzieś w tej sieci nakładają maski, filtry, ta twarz wygląda zupełnie inaczej, postać wygląda zupełnie inaczej, wszystko jest idealne, piękne. No i ten młody człowiek też się tak fotografuje, też nakłada filtr i też jest piękny i też dostaje te lajki, tylko nie dostaje za to, jakim jest naprawdę, tylko za ten filtr.
A to może czasami prowadzić, no niestety, do takich tragicznych skutków i wydarzeń.
No tak, i kiedy patrzy w lusterko i myśli sobie, nie jestem taki. Taki, jaki jestem naprawdę, nie zasługuję na żadne lajki, na żadne komplementy. Nie jestem zbyt dobry, nie jestem zbyt ładny, ładna. Tak, więc to pokazuje, że gdzieś podążają w stronę zamknięcia, w stronę izolacji, bo ja innym nie dorównuję. Obniża się samoocena. Gdzieś dziecko poszukuje wtedy różnych innych środków zaspokajania tych różnych swoich potrzeb, niekoniecznie w dobrą stronę. Używki, narkotyki. No niestety to już zaczyna być daleko posuniętą konsekwencją w ich życiu, tak? Skutkującą na przyszłość. Bo leczenie uzależnień później jest niezwykle trudne.
Ten świat mediów społecznościowych nas trochę zgubił?
Ja myślę, że gdybyśmy podchodzili do niego bardziej rozsądnie, gdybyśmy mediów nie traktowali w niektórych, tak jak niektórzy traktują, jako ostatniej deski ratunku, żeby się z kimś podzielić. I częściej byśmy rozmawiali w rodzinach o tym, co nam boli, co nas boli, co nam dolega. Gdybyśmy mieli wobec siebie więcej zaufania, to myślę, że media społecznościowe były bardziej by zabawką, informacją, niż takim szukaniem ratunku, takim krzykiem o to, żeby mi pomóc, tak? Bo nikt w domu mi nie pomaga. Trochę smutne. Kiedy mamy głębokie z kimś relacje, to z tych głębokich relacji, kiedy popatrzymy na przyjaciół, prawdziwych przyjaciół w naszym życiu, okazuje się jeden, dwa, może trzy, nie licząc na przykład rodziców, tak? Z tej grupy rówieśniczej, z której powiemy dużo, naprawdę dużo powiemy, żeby poczuć się lepiej, uzyskać od nich jakąś pomoc, tak, wsparcie. Wtedy rzeczywiście ta relacja jest głęboka. Coś znaczy ta relacja. Natomiast jeżeli nie możemy powiedzieć wszystkiego, albo powiemy tylko powierzchownie, ta relacja jest taka płytka, taka niezasługująca.
A jeszcze jak czujemy, że ktoś nas nie słucha, nie rozumie.
No tak, jak ktoś nas nie słucha i nie rozumie, to już w ogóle nie opowiadamy zbyt wiele, tak? Zazwyczaj jest to, rozmawiamy o pogodzie i o niczym, tak? Żeby unikać jakichś trudnych tematów i jakoś tak nie uzewnętrzniać się osobom, które niekoniecznie mamy zaufanie. Więc tutaj ten problem, kiedy ta płytkość relacji jest płytka, no to rzeczywiście mamy dużo lajków, ale z nikim tak naprawdę nie możemy porozmawiać, tak? Kiedy mamy 200 osób lajkujących, a do żadnej nie możemy powiedzieć, słuchaj, jak mi jest źle.
Jak w takim razie sobie radzić z samotnością?
Z tą samotnością, widzi pani, różne, możemy do tego różnie podejść, bo osoby młode, one jak gdyby trochę mniej narażone są na tą samotność, chociażby z tego powodu, że przynależą do jakichś grup, prawda? I tutaj gdzieś ta szkoła, tu w klasie, w szkole, gdzieś w jakimś klubie sportowym, czy na jakichś innych zajęciach pozalekcyjnych, czy gdzieś przynależymy, tak? Natomiast jeżeli chodzi o osoby starsze, no to tu jest problem. Tu jest rzeczywiście problem, bo te osoby muszą same poszukać tego. Natomiast wracając do osób młodych, to pierwszą taką osobą, którą daje wsparcie, to jednak jest rodzina. Ci najbliżsi, którzy są wokół mnie. Ci, którzy mnie znają od maleńkości, tak? Rozmowy z nimi, spędzanie z nimi czasu, cieszenie się prostymi rzeczami, nawet przygotowaniem wspólnego posiłku. A czy widziała pani kiedyś zdjęcie na Facebooku dziecka, który fotografuje się, że z mamą robi obiad?
Przyznam szczerze, że nie przychodzi mi to teraz do głowy. No właśnie. Nie przypominam sobie.
Trudno jest znaleźć takie zdjęcie, prawda? Tak. A cieszenie się prostymi rzeczami, spędzanie czasu, nawet obejrzenie razem filmu, nawet zagranie w planszówki razem, ale w domu, z rodziną, tak żeby poczuć tą bliskość, poczuć tą więź, porozmawiać o tym, tak? Zobaczyć, w jakich sytuacjach nawet moje dziecko źle reaguje, kiedy na przykład przegrywa, tak? To też jest ważna informacja dla rodziców. Ale też rozmawianie o tym, że przeżywamy różne emocje. I to jest normalne, musimy je przeżywać, bo to nie jest tak, że w życiu nie trafiają nam się smutki, radości, złości, rozczarowania. I ta każda z tych emocji może być dla nas trudna, tak? A szczególnie jak na przykład przeżywamy pierwszą miłość, no i jest rozczarowanie, porzucenie, tak? Gdzieś te przeżycia, które mamy w sobie, kiedy rodzice normalizują to i mówią, będziesz to przeżywał, rozumiem, jest ci trudno, ale jestem z tobą, pomogę ci, będę
pokazać
zawsze,
te wsparcie.
Tak? Że dla mnie jesteś tak ważny, dla mnie kocham cię, jesteś dla mnie ważny, dla mnie zawsze dobrze wyglądasz.
To jednak dla młodego człowieka wiele znaczy.
Wiele znaczy, to podstawa. Powiedziałabym nawet, że w takim momencie, kiedy nawet coś nie wychodzi tak, jak potrzeba, nawet kiedy nie zawsze wygląda super i mówimy, ale nie musisz być ideałem, nieidealne też jest okej. Okay. Nie musisz tak wyglądać jak ci, którzy fotografują się i pokazują zdjęcia w mediach, tak? Czy w social mediach, tak? Gdzieś tam na Facebooku widać wiele rzeczy, które ustawione są, te piękne zdjęcia, które niewiele mówią, no ale... No
nigdy nie widzimy tej drugiej strony. To,
tak jest, nigdy nie widzimy drugiej strony, a druga strona niekoniecznie jest różowa. Wśród osób starszych, gdybyśmy popatrzyli, jak oni przeżywają swoją samotność, to byśmy powiedzieli o tym, że w końcu wyjdź. To od ciebie zależy, kiedy wyjdziesz z domu. Umów się, ale nie na rozmowę przez telefon. Tylko umów się przez telefon, ale na spotkanie, tak żeby się spotkać twarzą w twarz. Tak żeby widzieć drugiego człowieka.
Trochę wysiłku.
Trochę więcej wysiłku jednak mimo wszystko. Kolejną ważną rzeczą jest to, jakie mam zainteresowania. Przecież starsi ludzie czasami mają tyle talentów, że mogą się odnaleźć...
A czemu ich nie rozwijać?
No właśnie, mogą się pojawić w różnych miejscach, gdzie mogą te talenty rozwijać albo wręcz zarażać tym talentem młodych ludzi. Kolejna rzecz to też uprawianie sportu. No nic tak człowieka nie stawia na nogi jak bomba z endorfin, kiedy sobie człowiek trochę poćwiczy. Tak? To też jest ważne, kiedy wyjdzie na spacer. Zobaczy pani, jak wiele ludzi spotyka się w siłowni. Tam też ludzie nawiązują znajomości. Biorą też te czteronogi słynne, o których ludzie często zapominają, że cierpią w schroniskach, a mogłyby mieć swojego człowieka. I wychodzenie na spacer. Wielu ludzi się spotyka na spacerach z psami. Tak, gdzieś i nawiązuje nowe znajomości. I chyba najważniejszą rzeczą, która pcha człowieka do innych ludzi, jest wolontariat. Ludzie, którzy angażują się w wolontariat, zyskują sens w życiu. Poprawia im się nastrój, chce im się żyć, mają nowy cel. I ja bym naprawdę zachęcała te osoby, które dadzą jeszcze radę uczestniczyć jako wolontariusz, żeby angażować się w pomoc innym ludziom.
I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem była Joanna Brzezińska. Dziękuję.
Dziękuję.